W każdą sobotę po 9 rano. Ciekawi goście, wyraziste poglądy, gorąca dyskusja. Zaprasza Daniel Sawicki.
Daniel Sawicki, witam w programie Sobota po 9, w programie publicystycznym, którym jak co tydzień podsumowujemy wydarzenia z ostatniego tygodnia, wydarzenia w skali globalnej, ogólnopolskiej, jak również to, co wydarzyło się u nas w województwie lubuskim i w Zielonej Górze. Witam w moim studiu dziś trójkę gości. Witam pana Marcina Pabierowskiego, Platforma Obywatelska, kłaniam się.
Dzień dobry, witam.
Witam pana Kazimierza Łatwińskiego, radnego Sejmiku Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie.
Witam panie redaktorze. Witam państwa.
Witam pana wiceprezydenta Krzysztofa Kaliszuka. Kłaniam się.
Witam serdecznie.
Panowie, rozpocznijmy może od spraw ogólnopolskich. To, co się dzieje cały czas przy granicy z Białorusią. Sejm wydłużył o kolejne 60 dni stan wyjątkowy na terenie dwóch województw. Ponad 150 miejscowości objętych tym stanem będzie nadal. Wszystko po to, żeby uszczelnić granicę, wszystko po to, żeby na tej granicy przywrócić, czy cały czas, żeby panował spokój, żeby nielegalni imigranci nie forsowali polskiej granicy, ale różnie głosowały kluby sejmowe. Nie było jednomyślności. Blisko 250 głosów za przedłużeniem tego stanu wyjątkowego. Blisko 140 posłów było przeciwnych. Kilkudziesięciu wstrzymało się. No, Platforma Obywatelska była akurat przeciwna. Oceniono to w różny sposób. Były też takie słowa, że państwo są przeciwko polskiej racji stanu. Pan Marcin Pabierowski, co pan na to?
No właśnie. To była burzliwa dyskusja w Sejmie, ale w naszej ocenie wprowadzanie stanu wyjątkowego,
przedłużenie
kolejne w obliczu normalnych działań przecież Straży Granicznej, którą rolą jest po prostu obrona granic i pilnowanie granicy państwa, granicy unijnej, jest niezrozumiałe. Stan wyjątkowy, brak dopuszczenia mediów do i korespondentów, jeśli chodzi o zachowanie niejednokrotnie Straży Granicznej, obserwowanie tego procesu, wpływanie na życie mieszkańców, na działalności firm przy granicy, na działalności gospodarczych, które nie mogą w tym kwestii funkcjonować, to jest po prostu jakaś bardzo dziwna i niezrozumiała sytuacja. Była epidemia, był koronawirus, w Polsce umierało wiele osób, była zatrzymana gospodarka, nie wprowadzono stanu klęski żywiołowej, a w przypadku pilnowania granicy nagle wprowadzono i przedłuża się stan wyjątkowy. Jeżeli te ruchy imigracje w ogóle na świecie się odbywają, są konflikty zbrojne, są strefy napięcia, to z tego wynika, że będziemy mieli nieustannie i bez przerwy stan wyjątkowy. Ja myślę, że to jest jakaś zasłona dymna i po prostu pokazanie słabego przygotowania państwa do tych działań.
Chodzi też o brak empatii.
Chodzi o brak. No, ten stan wyjątkowy, w zasadzie co ma rozwiązać stan wyjątkowy? Normalną pracą służb, tak? Straży Granicznej jest wykonywanie swoich obowiązków.
Może
tak,
to, żeby nie przeszkadzać, żeby pan Franciszek Skarczewski nie biegał po granicy, nie przeszkadzał
ja
służbom.
Myślę, że
od tyłu zachodził Straż Graniczna.
Wyśmiewanie zachowań, gdzie ktoś się kieruje wrażliwością, empatią i mówienie o tym, że jest w tym coś złego, że ktoś chce pomóc drugiemu człowiekowi, jest wysoko,
panie
wysoko,
radny,
nie na miejscu.
Ja bym
panie
w te tony nie uderzał.
Panie redaktorze.
Powiem panu, dlaczego bym nie uderzał w te tony empatii i wrażliwości, bo gdzie państwo byli, jak Polacy we własnym kraju stawali się uchodźcami? Wie pan, o czym mówię? Mówię o Warszawie, o 50 tysiącach osób wyrzuconych ze swoich mieszkań.
Nie, no tutaj pan,
mówię
nie,
dokładnie o tym. Gdzie państwo byliście, gdy mordowano panom Jolantę Brzeską? Gdzie byliście
panie,
wtedy? Czemu nie protestowaliście?
Odpłynął pan
nie odpłynąłem.
W dalekie rejony.
Gdzie państwo wtedy byliście?
Od granicy
Polacy
i od stanu,
tracili mieszkania.
I od stanu wyjątkowego. Mówimy o stanie wyjątkowym na granicy z Białorusią.
O stanie rozmawiamy. Kiedy pan o tej empatii, naprawdę proszę.
Empatię, pomoc drugiemu człowiekowi i wrażliwość osób, które chcą pomóc, jest jak najbardziej poprawnym ruchem. Tutaj mówimy o tym, że PiS robi zasłonę i kurtynę milczenia nad działaniami, które prowadzi. Nikt nic nie wie, co tam się dzieje. Nawet korespondenci wojenni byli w Iraku, byli w Afganistanie.
A kto jest korespondentem wojennym? Kto tam był z korespondentów wcześniej wojennych?
Niech
pan jedno nazwisko wymieni.
A tutaj mamy sytuację,
z której redakcji byli korespondenci?
Gdzie państwo powinno wykonywać swoje obowiązki, powinno być przygotowane do obrony i do pilnowania granic, a nagle się wprowadza stan wojenny. To zupełnie
wyjątkowy.
Niezrozumiałe.
Dobrze.
No praktycznie no to wyjątkowe.
Stawiamy kropkę. Okej. Okay. Pan Kazimierz Łatwiński, rzeczywiście państwo jest nieprzygotowane, źle rządzi Prawo i Sprawiedliwość, nie powinno wprowadzać tego stanu
Oczywiście,
wyjątkowego?
Oczywiście, że nie powinno.
Rząd odpowiada za zabezpieczenie granicy i w imieniu państwa musi używać takich narzędzi, które są niezbędne. I tutaj, ponieważ przy tej granicy kręciło się mnóstwo przypadkowych,
wojennych podobno było
tak zwanych, jak to pan Pabierowski mówi, korespondentów wojennych,
dałem przykłady,
osób ciekawskich,
że nawet byli korespondenci
osób
wojenni,
przypadkowych,
a tutaj nie mogą media relacjonować działań.
Ale panie Marcinie, ja nie przerywałem, jak on się wypowiadał. A tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że przebywanie tam osób trzecich, postronnych bardzo utrudnia po prostu ochronę tej granicy w tym miejscu, dlatego że wtedy, kiedy tam przebywają wyłącznie mieszkańcy, jest łatwiej ją zabezpieczyć i w dzień, i w nocy, i to rząd jakby wie najlepiej, w jaki sposób bronić się przed tą, no można powiedzieć, taką agresją. To nie jest wojna, ale to jest pewnego rodzaju...
No mówi się, że to jest agresja. Wojna hybrydowa wręcz.
Więc tutaj to jest priorytet, tak? I musimy pamiętać o tym, że Polska, wchodząc do strefy Schengen, wchodząc do Unii Europejskiej, zobowiązała się chronić granic Unii Europejskiej i tego typu nieodpowiedzialne też utrudnianie rządowi ochrony polskiej granicy no jest na szkodę całej Unii Europejskiej i na przykład naszego prawa do swobodnego przekraczania granic, bo w końcu jeżeli ten strumień emigrantów będzie płynął tak jak na przykład przez Włochy, tak, no to ktoś w Europie może pozamykać dla Polaków granice, ponieważ z naszego kraju mogliby napływać no, tak zwani uchodźcy, tak? Ale to są po prostu migranci ekonomiczni. Stąd w ogromnej większości.
No w tej grupie osób jest też no, podgrupa powiedzmy podejrzanego elementu, tak bym to ujął może niezbyt elegancko, ale widzieliśmy wiadomości, które były przesyłane, widzieliśmy to, co na telefonach mają te osoby. Część oczywiście z tych osób były to treści, które no, niekoniecznie są treściami no, normalnymi, takie, które na co dzień możemy spotkać. I minister Kamiński mówi o tym, że też, aby izolować Polskę od takich osób, po to jest
no,
też między innymi stan wojenny.
Że znaczna część wśród tych osób są ludzie, którzy są powiązani z różnymi strukturami terrorystycznymi, islamskimi i po prostu, żeby temu się przeciwstawić wobec tak ogromnego nasilenia i działania z tego, co słyszymy, dwóch państw, które mają złe zamiary wobec Polski, no nie wystarczą zwykłe takie narzędzia, które są w sytuacji, kiedy jest sytuacja stabilna i tutaj trzeba używać wyjątkowych narzędzi, żeby się
dobrze,
szybko i skutecznie przeciwstawić.
Pytanie do Krzysztofa Kaliszuka, ponieważ Straż Graniczna jest atakowana, są protesty przeciwko Straży Granicznej, to wydłużenie stanu wyjątkowego o kolejne 60 dni uspokoi sytuację? Sądzi pan, że ten czas wystarczy, czy będziemy jeszcze długo, długo zmagać się z tym problemem przy granicy z Białorusią?
Ja przede wszystkim chciałem zwrócić uwagę koledze Marcinowi, że chyba nie słuchał wystąpienia przedstawiciela Koalicji Obywatelskiej, bo w imieniu tego klubu wypowiadał się pan Bartłomiej Sienkiewicz i on używał argumentu dla mnie całkowicie nielogicznego, że stan wyjątkowy...
Pan na pytanie, czy ale mogę, moje wypowiedzi?
Ale to nie pan jest...
Dostał pan pytanie od pana redaktora, a pan się
ale czemu pan przeszkadza?
No bo forma dyskusji i kierowania...
Ale proszę...
Będzie pan, no, Marcin, odniesie się pan w takim
kiedyś
razie.
Kiedyś to radio przejmiecie i będziecie mogli decydować, kto zadaje pytania, jak odpowiada.
Ale dzisiaj pozwólcie... Dzisiaj, dobrze.
No właśnie, do rzeczy.
Więc pan Bartłomiej Sienkiewicz twierdził, że stanu wyjątkowego nie można przedłużać, ponieważ w trakcie jego działania, w ciągu tych 30 dni, kilkaset osób dotarło na granicę zachodnią, jest w naszych ośrodkach właśnie dla uchodźców już przepełnionych, między innymi na terenie naszego województwa, więc ja uważam, że to jest całkowicie nielogiczne, bo gdyby nie było właśnie tego stanu, to byśmy mieli nie kilkaset, a kilka tysięcy tych osób tutaj. I to tak, żeby odbijało się na jakby poziomie bezpieczeństwa mieszkańców i naszego województwa, bo powiedzmy sobie szczerze, ja nie wiem, dlaczego Platforma jakby nie odrobiła i cała opozycja tutaj nauczki, którą miała w 2015 roku. Większość mieszkańców naszego kraju jest przeciwna przyjmowaniu tak uchodźców, jak i imigrantów. Trzeba było, tak jak na Litwie, poprzeć tam, gdzie opozycja poparła wprowadzenie takich restrykcji. U nas walcząc opozycja z tego typu jakby działaniami rządu, w sposób pośredni pokazuje, że należy, tak jak w 2015 roku, tych uchodźców przyjmować. Zresztą zresztą pani Piekarska to jasno, pani poseł podczas tej dyskusji sejmowej wyrażała. To jest prosta droga do tego, żeby Prawo i Sprawiedliwość przekroczyło 40%, a Platforma spadła poniżej 20%.
Myśli pan, że aż tak to się może skończyć?
Ależ oczywiście, już dzisiaj 38% do 22%.
No to sondaże są rzeczywiście różne, ale dają oczywiście zwiększenie poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości, czyli sytuacja nad granicą, to się dzieje nad granicą z Białorusią.
Ludzie chcą się czuć bezpiecznie.
Rzeczywiście wpływa na sondaże.
Jakby to od wielu lat jest to potwierdzone, ta nauczka powinna zawsze na tych, którzy są w opozycji, doprowadzać do wyciągania wniosków, a te wnioski, jak widać, nie są wyciągane.
Pan Maciej Małgorzacki, chciał pan się odnieść jednym zdaniem, proszę
to
bardzo jeszcze.
To też jest kwestia oceny tej sytuacji.
Dlatego dyskutujemy, rozmawiamy o tym.
Prezydent powinien zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Powinny być takie decyzje o wprowadzeniu takich stanów podejmowane w uzgodnieniu z parlamentem, bo parlament jest reprezentowany przez wszystkich Polaków, a decyzje są odgórnie narzucane. Nie ma żadnej dyskusji i konsultacji. Co zmienia stan wyjątkowy w pilnowaniu granicy? Służby mają obowiązek tych granic pilnować, ale dochodzi po prostu do sytuacji czasami kuriozalnych, szczególnie na tych konferencjach, pokazanie tych krów jakichś internetowych filmików, które krążą od lat i powoływanie się na to. Nakręcanie takiej niechęci, braku empatii w stosunku do innego człowieka. To są normalne działania służb.
Pan ma takie filmiki na telefonie? Przypuszczam, że nie.
Nie, ale panie redaktorze,
ja też nie
cała narracja w TV...
Jak ludziom głowy ścinają?
Cała narracja, w ogóle...
takie filmy
ja mogę zakończyć w ogóle zdanie, bo jestem z dwóch stron w jakichś kleszczach.
Nie, dobrze, niech pan kończy, proszę bardzo.
Po prostu cała sytuacja jest przez rządzących napompowana. Jest to, co się dzieje w TVP, przedstawianie tych wszystkich filmików, tych krów, te konferencje ministra Kamińskiego, napędzają tą spiralę tej niechęci. My tu mówimy
ale
o
prowadzeniu... Ale nie powinniśmy pokazywać, mówić o tym? Uważa pan?
Państwo ma prowadzić...
Jak mają dziennikarze relacjonować...
Państwo ma obowiązek wykonywać swoje zadania służby. Niech one wykonują swoje zadania. Narzucanie stanu wyjątkowego, ograniczanie ludziom prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzenia firm, dostępu do własnych domostw, przemieszczaniu się nawet do pracy, utrudnia tym ludziom tam życie. Niech służby się zajmą, wykonują po prostu swoje zadania, a nie ograniczają swobody obywatelskie ludziom, Polakom.
Okej, okay, to jest pana zdanie. Panowie, zamykamy ten temat. Przejdziemy do jeszcze jednego tematu ogólnokrajowego, a mianowicie chodzi o negocjacje w sprawie kopalni Turów. Sytuacja jest dość napięta. Już chyba 18. runda rozmów z Czechami nie przynosi na razie efektów. Mimo, że jak podają polscy przedstawiciele, to zbliżenie powoli następuje i rzeczywiście chyba będziemy musieli poczekać do wyborów w Czechach. Takie opinie krążą cały czas. Zaczniemy od pana Krzysztofa Kaliszuka, kopalnia w Turowie. No, zamykać to jej nie będziemy, już wiemy, bo nie ma takiej woli wśród rządzących. Jak to pana zdaniem się skończy i kiedy ten serial się skończy?
Na pewno skończy się po 9 października, więc tak jak pan redaktor mówił, kiedy odbędą się wybory w Czechach. Trzeba sobie powiedzieć jasno, rząd Babisza, a więc ugrupowanie ANO, jest rządem, który jest daleki od tych podtrzymywania standardów ekologicznych. Po prostu w walce z opozycją o głosy przejął część ich argumentów, takich, które dla nich nie są kosztowne, czyli wypowiedziano, można powiedzieć, we wojenkę tutaj Polsce. To jest absurdalne i to wszyscy mieszkańcy naszego województwa mają tego świadomość. Dziwię się, że niektórzy politycy opozycji jakby próbują z tym jeszcze polemizować. Otóż po stronie niemieckiej mamy kopalnie węgla brunatnego, które są w rękach czeskich, nie? A więc Czesi są właścicielami tych kopalni. Te kopalnie doprowadziły do obniżenia wody, jeśli chodzi o gminy i Gubin, i Przewóz, i Brody. Od wielu lat, od 20 lat jest to wszystko badane. Nikt nigdy nie występował do TSUE, czy do kogokolwiek, do Unii Europejskiej, żeby zamknąć po stronie niemieckiej kopalnię węgla brunatnego, wcześniej w rękach Laubaga, później Vattenfalla, a teraz w rękach czeskich. I to mamy podobną sytuację. Jest wpływ na pewno kopalni, tak jak każde kopalni, tylko że powiedzmy sobie jasno, w tym trójkącie polsko-czeskim, czesko-saksońskim i polsko-saksońskim, częściowo też i Brandenburgia, mamy jedną kopalnię polską i kilkanaście czeskich i niemieckich. Jestem święcie przekonany, że po tym jak premier Babisz uzyska w najbliższych dniach, czyli w poniedziałek, misję tworzenia kolejnego rządu, wówczas też i szybko dogada się minister Kurtyka ze swoim odpowiednikiem. Jakieś środki zostaną oczywiście przeznaczone na to, żeby odpowiednio monitorować, odpowiednią kurtynę też założyć, która by powodowała, że te wody po stronie czeskiej będzie to trochę
dobrze.
Więcej.
Kazimierz Łaciński.
Elektrownia w Turowie dostarcza.
Elektrownia to jest drugi element tak, prawda, tej całej układanki, bo zamykając kopalnię, elektrownia straciłaby rację bytu. I 7% energii musielibyśmy skądś wytworzyć.
Co to oznacza dla naszego województwa, czy dla Zielonej Góry na przykład? Otóż o ile nasza elektrociepłownia dostarcza energię elektryczną dla miasta, to mamy takie sytuacje, jak wtedy, gdy w 17 roku był orkan Ksawery, kiedy doszło do blackoutu i wtedy służby dysponowania tą energią starają się ratować sytuację i w przypadku południa województwa lubuskiego, o tym mówił wieloletni dyrektor elektrociepłowni, pan prezes Marian Babiuch, wtedy ten prąd z Turowa jest taką deską ratunkową dla południowej części województwa lubuskiego. Pozbawiając się tego, no, możemy się narazić przy podobnych zdarzeniach po prostu, że u nas gaśnie światło.
Ale panie radny, ja myślę, że to by nie było tak źle. Powiem panu dlaczego. Rozwiązanie jest proste. Zamykamy elektrownię, zamykamy wcześniej kopalnię, kupujemy sobie na przykład od Niemców prąd. To pan na to? Już takie teorie się pojawiły. Może o to chodzi w tej całej układance.
Pan Marian Babiuch też się wypowiadał. Mamy sieci przesyłowe wysokiego napięcia na południowej części granicy z Niemcami i w północnej części granicy z Niemcami. Nie mamy w środkowej części województwa. Więc jeżeli Platforma Obywatelska opowiada się i ugrupowanie też 2050, tak?
Pana Hołowni,
za natychmiastowym zamknięciem kopalni.
Zaraz spytam przedstawiciela Platformy, to nie mówmy, że za kogoś.
To chcą bardzo zaszkodzić naszemu przemysłowi, mieszkańcom, również funkcjonowaniu służby zdrowia w przypadku takich sytuacji i też z innego powodu Polska nie może zamknąć i nie powinna zamknąć. Otóż można sobie wyobrazić, że no, gdyby narażając na kolosalne straty i na ogromne ryzyko między innymi nasz region, natychmiast zamknąć kopalnię, co z wielu innych względów jest niemożliwe, to za pół roku może ktoś stwierdzić po drugiej stronie granicy, czy to w Czechach, czy w Niemczech, że KGHM i kopalnie w Lubinie, w Polkowicach i w Sieroszowicach powodują, że gdzieś tam w studniach brakuje wody i zacznie się jakiś jednoosobowo sędzia Trybunału Europejskiego orzeknie, że natychmiast zamknąć KGHM. No, na to nie może być zgody, a decyzja o zamknięciu natychmiastowym kopalni w Turowie, no to jest podobnego rodzaju decyzja, tak? Czy możemy sobie pozwolić na zamykanie kolejnych kopalń miedzi, czy jakichś zakładów przemysłowych, bo ktoś uzna, że jemu to przeszkadza, a ten sam zakład, na przykład w Niemczech czy w Czechach, jemu nie przeszkadza. Więc tutaj to są bardzo ważne aspekty, na które chciałem zwrócić uwagę.
Dobrze, pytanie do pana Marcina Pabierowskiego, ponieważ no, licznik bije, można powiedzieć, 500 000 euro dziennie, to jest ta kara, która może być zasądzona, bo jak na razie to jedna z pani, która zasiada w Trybunale TSUE, taką karę przedstawiła, taką propozycję. No trzeba się chyba jak najszybciej dogadać, jak rozumiem, państwo by zamykali w takiej sytuacji, wygaszali kopalnie i elektrownie? Rzeczywiście? Bo takie głosy płynęły od państwa formacji.
Nie. Najlepszą obroną widzę rządu jest atak, atak szczególnie na opozycję. Sytuacja z Turowem, ta sytuacja, jeśli chodzi o poszerzenie obszaru, oddziaływania obszaru górniczego, trwa od wielu lat. I tak naprawdę tutaj zawiodły kwestie uzgodnień. To są inwestycje transgraniczne, które oddziaływują bezpośrednio na regiony przyległe do kopalni. To faktycznie chodzi o te wody gruntowe, bo igłofiltry obniżają poziom wód gruntowych i to wpływa właśnie na ich pobór w sąsiednich gminach, w sąsiednich okolicach. To można było rozwiązać w normalnym dialogu technicznym, tak, przy rozbudowie tej kopalni, ale na co zwracają eksperci uwagę, tego dialogu nie było. Po prostu rząd realizował to działanie, nie konsultując tego z partnerem. I to jest cały błąd rządu PiS-u.
A czy Niemcy konsultowali, jak rozbudowywali u siebie koło Kombus elektrownię i kopalnię?
To jest po prostu błąd.
Przecież też nie robiły tego.
I to jest po prostu błąd rządzących, że nie prowadziło tych konsultacji, bo tę sprawę można było naprawić, tak?
Ja się z panem zgodzę, można było panie radny, technicznie załatwić. Czy to jest powód, żeby rzeczywiście zamykać naszą kopalnię? No.
Następnym błędem było to, nikt nie mówi o zamykaniu kopalni, no proszę nie wkładać takich
informacji
w moje usta.
Nie, to nie decyzja Platformy, tylko decyzja Trybunału.
Jak już to rząd odpowiada za sytuację, która zaistniała, nie Platforma. Następną sprawą była niefortunna wypowiedź premiera w Unii Europejskiej, że się porozumiał z premierem Czech, co później zostało to od razu zdementowane. Później było brak wizyty i spotkań na tym szczeblu rządowym z władzami sąsiada. To więc to negocjacje i profil, jeśli chodzi o uzgodnienia przy tej inwestycji, są fatalnie prowadzone. To można było zrobić po prostu przez zastosowanie odpowiednich rozwiązań technicznych.
Panie Marcinie, to ja
i
dopytam.
I sytuację poprawić. Dzisiaj
były popełnione błędy, ale czy rzeczywiście zamknięcie kopalni wyeliminuje te błędy i zmieni sytuację dzisiejszą?
Ale nikt, ja nie wiem czemu, bo to jest pytanie z tezą. Ja oceniam,
nie z tezą.
Ja oceniam sytuację i problem istniejący.
Które powstaje po komunikacie, który otrzymujemy.
To musi pan kierować do władz i do rządzących, bo doprowadzili...
Rządzący nie chcą zamykać
do tej sytuacji, że się nie porozumieli przy inwestycjach transgranicznych z sąsiadem. Po prostu zadawano rozwiązań technicznych, które umożliwią ten pobór.
I wody, bo to nakazuje nam zamykanie kopalni.
Drugą sprawą jest to, że PiS opiera polską energetykę na węglu uparcie. Wydobywamy węgiel, który jest mało kaloryczny, z olbrzymiej głębokości, co się nie sprawdza w dzisiejszych już czasach. Odstąpiono od energii odnawialnej, ja przypomnę, wprowadzono ustawę odległościową w 2016 roku, przez to wiatraki nie mogły być budowane
w korytarzach. Ale w Niemczech korytarza. Jest masa kopalni odkrywkowych.
Ja mówię, system i bilans i miks energetyczny, od dawna to eksperci zwracają uwagę, że jest niewłaściwie prowadzony przez rząd PiS-u. Energia odnawialna została ugotowana w 2016 roku, jeśli chodzi o wiatraki, bo nie mogły być budowane. Nadal nie ma rozwiązania, czy budujemy elektrownię atomową, czy nie budujemy elektrowni atomowej. To więc cały ten miks energetyczny wygląda fatalnie. Mamy zakłady energetyczne, które są chłodzone otwartym systemem z rzek. To są przestarzałe zakłady. PiS ich nie modernizuje. Spada poziom rzek. Ich temperatura się podnosi. W ogóle oparcie...
Mówię
o całym systemie energetyki w Polsce, który PiS nie modernizuje. Turów można było załatwić i trzeba załatwić, po prostu uzgadniając to z sąsiadem. Padają rozwiązania techniczne, które umożliwiał ten pobór wód gruntowych, ale to jest błędy na szczeblu dyplomatycznym. Błędy na szczeblu dyplomacji i uzgodnień ministerialnych. Właśnie na tym szczeblu są błędy, dlatego sytuacja jest tak zaogniona i należy to po prostu naprawić, należy usiąść z partnerem i uzgodnić rozwiązania, które po prostu zabezpieczą te źródła wody i tyle.
Dobrze, panowie chcieli coś dodać? Pan Kazimierz Łatwiński, dwa zdania jeszcze.
Znamienne, że w tym procesie negocjacyjnym, trudnym państwa polskiego z rządem czeskim, Platforma Obywatelska, tutaj między innymi ustami kolegi, opowiada się za natychmiastowym zamknięciem kopalni, za blackoutem w przypadku jakichś zdarzeń losowych w województwie lubuskim. No przecież pan ewidentnie poparł
emocjonalne wypowiedzi, przedstawił, a rząd zawalił temat negocjacji z partnerem.
Przedstawił pan przed chwilą argumenty negocjacyjne dla rządu czeskiego przeciwko rządowi polskiemu, oczywiście. Tak?
Dobrze,
że rząd polski popełnił błędy, wobec tego trzeba natychmiast...
Pan Krzysztof Kamiński,
żeby uzgodnić to sprawę,
to jest pan, ale nie naraz.
I należy wrócić do rozmowy i uzgodnić.
Widać, po czyjej stronie jesteście.
Marcin,
dobrze, dwa zdania Krzysztof Kaliszuk.
Marcin, przez 20 lat ostatnie rozbudowywana była kopalnia węgla brunatnego Jęczwalde przy granicy polskiej po stronie niemieckiej. Proszę sprawdzić, czy przez te 20 lat kiedykolwiek strona niemiecka uzgodniła ze stroną polską. Proszę w Urzędzie Marszałkowskim u siebie sprawdzić. Nie, nikt nigdy nie uzgadnia. Niemcy nie muszą uzgadniać z Polską, a nie, nie, nie. Mówimy, ale ja mówię o znanej. Nie, dla pana jest nieznana. Marcin, dla ciebie ta sytuacja jest nieznana, a dla mnie jest znana, bo ja w kontakcie z wójtami tych przygranicznych gmin jestem od wielu lat. Ale nie przeszkadzaj mi. To nie są opowieści, to są fakty. To są fakty, że w ciągu kilkudziesięciu lat nikt nigdy, budując i rozbudowując kopalnię węgla brunatnego po stronie niemieckiej, nie uzgadniał tego ze stroną polską. Natomiast my, rozbudowując naszą kopalnię, mamy uzgadniać ze stroną czeską. No gdzie tu logika?
Pan Marcin Papierowski, dwa zdania, żebyś jeszcze odnieść i zamykamy temat.
To są opowieści tutaj wyrwane z kontekstu.
No to przedstaw za tydzień fakty, które przeczą temu.
Oceniamy
uzgodnienia.
Taka, jaka zaistniała w elektrowni w Turowie. Po prostu trzeba wprowadzić rozwiązania techniczne przy inwestycjach transgranicznych, które będą niwelowały te skutki obniżenia tych wód gruntowych.
Sądzi pan, ten dialog to jest sprawa polityczna, panie radny?
To uważam, że stricte tak, że po prostu należało się spotkać, wprowadzić to rozwiązanie. Przeciwnie mówię o zamykaniu kopalni, tylko zabezpieczyć takie działania, aby te wody gruntowe...
Trybunał prostu... Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazał Polsce tymczasowe zaprzestanie wydobycia kopalni Turów.
Ale jedna pani dlaczego dyplomacja polska nie prowadziła tych uzgodnień? Dlaczego tej sytuacji nie wyjaśniała? Dlaczego tej sytuacji nie rozwiązała?
Dlaczego tak ktoś...
Kazimierz, sytuacja doprowadzona została pod ścianę, tak? Nie rozwiązana tylko na bilansie dyplomatycznym.
Stawiamy kropkę, zamykamy ten temat, bo pewnie dyskusja mogłaby jeszcze się toczyć przez dobrych kilka godzin, a może nawet dni, bo to jest jasne, bo temat jest do rozwiązania.
Na przykład
zwracamy na ziemię lubuską.
Dobrze. Nord Stream 2 i tego, czy to nie jest retorsja za stanowisko polskie.
Zostawmy dobre kontakty niemiecko-rosyjskie, zostawmy Nord Stream, bo to jest dla nas problem rzeczywiście, ale dzisiaj nie będziemy o tym dyskutować. Panowie, następny temat, kolejny temat, który chciałem poruszyć z panami. Wracamy na ziemię lubuską. Sprawa budowy obwodnicy zachodniej, tak nazywanej obwodnicy zachodniej Zielonej Góry, wraz z budową mostu w Pomorsku i następnie drogą dojazdową do Sulechowa. W piątek odbyło się spotkanie z udziałem pana wiceministra Budy, marszałek Elżbiety Polak i członka zarządu Marcina Jabłońskiego. Rząd zadeklarował kolejne 15 milionów złotych na budowę tej trasy, czyli blisko 80 milionów już ze strony rządu ma do budżetu tej, do całej konstrukcji finansowej ma zostać kolejne 15 milionów przeznaczonych. Na tym spotkaniu był również prezydent Janusz Kubicki. Może zaczniemy od Krzysztofa Kaliszuka raz jeszcze, bo wiemy coś więcej, zbliżenie może jakieś nastąpiło. Wiadomo, że też marszałek Elżbieta Polak miała się spotykać z samorządowcami i tutaj powiedzmy powiatu zielonogórskiego, żeby rozmawiać o tej sprawie. Dorzuci 15 milionów brakujących Urzędu Marszałkowski. Państwo coś wiedzą?
Przede wszystkim patrząc na zdjęcia z tego spotkania pani marszałek Polak i marszałka Jabłońskiego z panem wiceministrem Waldemarem Budą, trzeba powiedzieć, że aparaty służb wojewódzkich fotograficznych mają bardzo zawężone horyzonty, bo nie widać na żadnych z tych kilku zdjęć prezydenta Janusza Kubickiego i na informacji na stronie lubuskie.pl też o tym nigdy gdzie się nie pochwalono. A ta obecność prezydenta Janusza Kubickiego była konieczna, ponieważ władze województwa lubuskiego jechały z nieprawdziwym przekazem do pana ministra. Ten przekaz zresztą do dzisiaj jest na stronie województwa lubuskiego z datą 16 września, gabinet wciąż zamknięty. I tam niestety pani marszałek oświadcza, że pan minister, dla którego tak ważna jest ta obwodnica zachodnia, nie zna podstawowych faktów, że nikt nie zgłaszał tej obwodnicy do strategii, że ta obwodnica nie jest do strategii wpisana. A także,
strategii województwa lubuskiego.
A także, że o tej obwodnicy nic nie wie burmistrz Czerwieńska. Otóż na tym spotkaniu piątkowym zostały te fakty zdementowane. Zostało dokładnie przedstawione w 27 punkcie zadań kluczowych strategii rozwoju województwa. Jest literalny zapis, ja go zacytuję, budowa mostu na Odrze w miejscowości Pomorsku wraz z budową nowej drogi od Zielonej Góry do Panowego Mostu, a więc zostało udowodnione, że miasto zgłosiło w imieniu Czerwieńska, Sulechowa i Zielonej Góry budowę tej obwodnicy, konieczność jej wybudowania wraz oczywiście z mostem. Została ona też wpisana i została przyjęta przez wszystkich. Tutaj jest pan radny Kazimierz Łatwiński, który bardzo długo na komisjach przed przyjęciem strategii walczył o to, żeby ten zapis w tej formie się tam znalazł, który nie wskazywał, czy to będzie droga krajowa, czy wojewódzka, bo właśnie o to chodzi, że staramy się dopasować do możliwości finansowania tego przedsięwzięcia. I dzisiaj po latach sprzeciwu, bo przypomnę tylko, że 2 lata temu ponad zarząd województwa nawet nie chciał podpisać umowy na projektowanie mostu w Pomorsku, dodając kuriozalne argumenty, że jest to niemożliwe, przedstawiając nawet opinie prawne. W końcu został przymuszony, jest prowadzony obecnie proces tworzenia dokumentacji i mamy sytuację, w której minister właśnie na prośbę tak prezydenta, jak i parlamentarzystów i radnych Prawa i Sprawiedliwości, pan minister zwiększył swoją ofertę z 63 milionów złotych do 78. Prezydent podtrzymał 15%, a więc 17 milionów wkładu własnego i zostało już tylko 15 milionów złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego. We wtorek odbyło się spotkanie zarządu województwa z burmistrzem Czerwińska, który zdementował te informacje, jakoby on nic nie o tym wiedział. On przypomniał, że ponad 2 lata temu, jak tylko nastąpiła decyzja premiera o budowie mostu w Pomorsku, podjęte Dobrze. Zostały te prace. I dzisiaj tak naprawdę mam nadzieję, że Platforma powinna przeprosić mieszkańców
za to, że...
No bo to ja tylko jeszcze dokończę. No przez ostatnich parę miesięcy koledzy z Platformy Obywatelskiej, radni, mówili, ta droga jest niepotrzebna. Przez Łężycę, Czarkową nie będą żadne tiry jeździły, a jednocześnie 17 sierpnia ten sam radny Kotylek, jako przedstawiciel marszałka, napisał do pana ministra infrastruktury informację, że droga przez Czarkowo-Łężycę nie może przestać być drogą wojewódzką, bo to jest jedyna drogą, którą będą tiry mogły z Zielonej Góry dojeżdżać.
Stawiamy kropkę.
Do mostu w Pomorsku.
Pan Marcin Pabierowski, pytanie do pana. No, chyba się uda w takim razie znaleźć porozumienie, skoro kolejne pieniądze spływają na ziemię lubuską na tę drogę. Ona pójdzie po tym nowym szlaku projektowanym nie przez Czarkowo. No państwo rzeczywiście optowali za czymś Czarkowem, żeby tam kończyła się ta obwodnica.
Ja nie wiem, czasami mam wrażenie, że jestem w jakiejś rzeczywistości równoległej.
No, ale pan chyba nie rozumie.
Szanowni państwo, czego brakuje w tej dyskusji? Obwodnicy zachodniej, o tej dyskutujemy przecież już kilka tygodni.
Brakuje obwodnicy.
2,5 roku. 2,5 roku.
Halo? Mogę?
2,5 roku.
Panie Krzysztofie, pan Marcin Bierowski.
No widzicie sami. Czego brakuje? Projektu. Po prostu dyskutujemy o inwestycji. Na razie, gdzie miasto przepycha, straszy mieszkańców, obwinia Platformę, wymyśla nieustanne jakieś dziwaczne tezy. A czego brakuje? Pytamy się jako Platforma. Proszę pokażcie nam projekt, nam i mieszkańcom, którędy idzie ta obwodnica. Czy ona idzie blisko Płot, czy ona idzie blisko Przylepu, bo mieszkańcy do mnie dzwonią, pytają, gdzie ona będzie szła, czy przyjdzie do Mostwa, czy nie. Czy ona będzie się łączyła z teoretyczną drogą, która straciła rację bytu, starą trasą aglomeracyjną, bo mieszkańcy Leśnego pytają się, czy znowu będzie budowana droga, czy nie będzie. Czy na Zaciszu będzie obok leciała ta obwodnica zachodnia jako stara trasa aglomeracyjna. O co właściwie chodzi? Przecież myśmy nie widzieli i nikt z nas nie widział dokumentacji, projektu, analiz obciążenia.
Jesteś przeciwny, tak?
Analiz obciążenia ruchem. Mogę tylko skończyć? Analizy wielokryterialnej, konsultacji społecznych. To, co myśmy robili w przewodnicy południowej, ten proces w przewodnicy zachodniej w ogóle nie istnieje. Na razie jest atak na samorząd województwa, na panią marszałek, atak na radnych Platformy Obywatelskiej, że pytają,
to ty mówiłeś, że jest pytają, niepotrzebna.
Że pytają, którędy ta droga będzie przebiegała. Most jest budowany w Pomorsku, tak? Mosły połączy dwie części, tak? Będą się mieszkańcy mogli komunikować. Nagle wyskoczyły te tezy z obwodnicą zachodnią. Nie była ona ani zgłaszana przez nikogo do programu 100 obwodnic, do programu rządowego.
Ale jak może być zgłaszana?
Bo nie było dokumentacji żadnej. Nie było
Marcin, nie można drogi wojewódzkiej zgłaszać do krajowej.
No, ale my cały czas poruszamy się w rzeczywistości równoległej. My tylko pytamy, takie małe pytanie mamy. Nikt nie jest przeciwny inwestycjom drogowym. Jest. Ale my chcemy zobaczyć, którędy ona, którędy ta droga będzie przebiegała, na podstawie jakich kryteriów jest przebieg tej drogi wytyczony, co z czym ona ma połączyć, bo dzisiaj przecież nie ma nic. Zjazd w Sulechowie, przecież tam nic nie istnieje, że na drogach, którą mogły pojechać ciężarówki, bo jest most o nośności 10 ton.
Ale ma powstać za 130 milionów.
Gdzieś ma powstać, no właśnie,
to jest budżetem Ministerstwa Obrony Narodowej.
Ale ja mówię tylko, przepraszam, mówię jedno. Gdzieś coś ma powstać, okej. No to skonsultujcie, pokażcie to, narysujcie, opracujcie dokumentację, bo nikt nic o tym nie wie. Atakujecie marszałka, wymuszacie pieniądze z urzędu marszałkowskiego. Minister Buda straszy, że jak nie zgodzicie się, to nie da pieniędzy z regionalnego programu operacyjnego. Ludzie, czy wyście wszyscy oszaleli? Inwestycje się projektuje w oparciu o analizy wielokryterialne, obciążenia ruchu. Robi się dokumentację.
Strategia rozwoju komunikacji.
Robi się przykładowy jej przebieg. Konsultujcie się z mieszkańcami. Tylko tego oczekujemy. Nie róbcie na łapu CAP-u, tylko spokojnie prowadźcie proces
pan projektowy. Kazimierz Łatwiński, pan Kazimierz Łatwiński.
Pan Pabierowski występuje tutaj jako kibic, tak? Nie jako przedstawiciel ugrupowania,
które przedstawiciel Platformy Obywatelskiej, która ma dorzucić 15 milionów.
Będzie,
ale jest projekt, czy nie?
Będzie
nie
rozwiązywała problem przebiegu dróg wojewódzkich. I pan Pabierowski mówi... My w ogóle jesteśmy dalecy od tego. My nie mamy zarządu dróg wojewódzkich, nie mamy wicemarszałka, który się infrastrukturą zajmuje, nie mamy radnych, którzy zasiadają w sejmiku i którzy powinni na te pytania, które pan Pabierowski już 3 lata temu odpowiedzieć. To nie my zerwaliśmy posiedzenie komisji na przełomie maja i czerwca w Sulechowie, gdzie
zadanie
Komisji
rządu
Gospodarki Sejmiku...
obwodnic na drogach krajowych. To wynika, no tak. No i to, tak to
ale wygląda.
To są inwestycje w ciągu dróg wojewódzkich. I one mają za zadanie odciążyć drogi wojewódzkie i wyeliminować pewne kolizje, pewne problemy, które wygeneruje budowa mostów pomorskich.
To pokażcie do projektu, skonsultujcie to, tylko macie pretensje.
I mamy tu
to ludzie pytają.
Za stołem w tej chwili
pan Kazimierz Łatwiński mówi,
który mówi, no my owszem, dysponujemy ogromnymi pieniędzmi, setkami milionów złotych w regionalnym programie operacyjnym, ale my jesteśmy kibicem. My nie mamy zamiaru się w ogóle pochylić nad tym problemem, nad tym, co wnioskują sołtysi, mieszkańcy, prezydent Zielonej Góry, burmistrz Sulechowa, Czerwieńska. Nas to nie interesuje. Przynieście nam gotowe dokumenty na tacy, to ja może tylko... ewentualnie coś tam, jakąś decyzję podejmiemy.
Dopowiem panu Marcinowi, że przebieg dwuwariantowy obwodnicy zachodniej z dojściem przez Most Pomorsku do węzła S3 w Sulechowie został opracowany na zlecenie 3 samorządów w marcu 2019 roku, 2,5 roku temu. Ta informacja została przekazana natychmiast do Zarządu Dróg Wojewódzkich i na podstawie tych informacji m.in. pan radny Kazimierz Łatwiński wnioskował o wpisanie tego do strategii rozwoju województwa. Zostało to wpisane do strategii rozwoju województwa, a jeżeli pan jeszcze mówi, panie Marcinie, kolego mój, że pan nie wie, co się będzie działo po stronie północnej między mostem w Pomorsku a węzłem w Sulechowie, to chcę panu powiedzieć, że Zarząd Dróg Wojewódzkich, a więc instytucja marszałkowska w dniu wczorajszym otwarła ofertę na właśnie wykonanie w ciągu najbliższych 2 lat koncepcji obwodnicy Pomorska i doprowadzenie nowej drogi do węzła S3 wraz z decyzją środowiskową. My to zrobiliśmy już 3 miesiące wcześniej. My w lipcu zleciliśmy szczegółową koncepcję z decyzją środowiskową i w najbliższych miesiącach...
Gdzie ona jest ta koncepcja? Gdzie jest wydyskutowana z mieszkańcami?
Zleciliśmy w lipcu, uzgadniała projektanci, którzy wygrali za kwotę 600 tysięcy złotych, mają czas do października przyszłego roku.
Czyli nie ma dokumentacji uzgodnień.
Mamy
jeszcze
koncepcję wariantową, dwuwariantową, teraz przeszliśmy do koncepcji szczegółowej. To są wystarczające, miasto.
To są pana opowieści.
To są fakty.
Którędy ta obwodnica
Było to przedstawione między innymi w Sulechowie na komisji gospodarczej.
Było. Przedstawiacie sobie
Na
litość boską.
Było przedstawiane, tylko nie było ciebie tam. Nie zaprosili cię koledzy z Platformy. Natomiast w momencie, kiedy...
Nie, w momencie, kiedy...
Ale to było oficjalne posiedzenie
komisji. Było posiedzenie. Jeżeli i na tym posiedzeniu przedstawicieli byli sejmiku. Sztabu wojskowego, to była komisja sejmiku. I w momencie, kiedy radni sejmiku chcieli przegłosować dla zarządu województwa rekomendacje dla tej obwodnicy, przewodniczący komisji z Platformy Obywatelskiej zerwał to
tam
posiedzenie.
Tam były kreski, nie żadne opracowanie.
Zawsze mapa to jest, to są kreski.
To są analizy ruchu, analizy wielkoterialne. Dobra, ja
Marcinie, chcę sobie dopowiedzieć. Ty doskonale wiesz,
nie jesteście przygotowani, atakujecie wszystkich wokoło. Na początku
jesteśmy dopiero przed konsultacjami środowiskowymi.
Powiedzcie mi, jak wy zmieniliście inwestycje, nie mając projektu. Ja w ogóle nie rozumiem, o co właściwie wam chodzi w tym ataku na marszałka i na samorząd. Pierw chcieliście, żeby było 100 milionów dane obwodnicy pieniędzy marszałkowskich. Później daliście 60 milionów od ministerstwa. Później minister mówi, że jak nie dacie więcej, to on zabierze
Panie
środki
radny,
RPO.
Chodzi o to,
ten miszmasz, jeśli chodzi o tę inwestycję,
żeby zbudować konstrukcję finansową najpierw i na podstawie tego projektować całą
panie redaktorze,
inwestycję.
Inwestycje wycenia się na podstawie dokumentacji projektów. Tego nie mamy. Mamy jakieś kreski i hipotezy. My oczekujemy jako Platforma odpowiedzialnego podejścia ze strony waszej, ministerstwa, aby zrobić analizę wielokryterialną, aby skonsultować przebiegi tej obwodnicy z mieszkańcami Zielonej Góry, Przylepu, miejscowości Ościennych, zaprojektować tą drogę
to
zgodnie z normatywami. Będzie dopiero
jutro
się działo.
Jutro jest spotkanie w Łężycy konsultacyjne. Proszę przyjść i powiedzieć im, że ta droga jest niepotrzebna.
Z całą pewnością będzie się działo i to na to, że zwróć uwagę, że dzisiaj jest atak na wszystkich wokoło, a pan prezydent mówi, że dopiero będzie się działo.
To jest ale pozlecali.
Dlaczego?
Panowie, coś sobie pozlecaliście w lipcu, komuś nie ma tego projektu, nie ma przebiegu tej obwodnicy do dzisiaj. A my się tylko pytamy, gdzie jest dokumentacja?
Jedno zdanie, panowie.
Twoim zdaniem logiczne, panowie, a mieszkańcy Przylepu
podsumowaniem mają pytania. Podsumowaniem stanowi...
Ale przecież w trybie konsultacji środowiskowych oficjalnie takie konsultacje się przeprowadza, ale też...
Na razie spotyka się na jakichś wyjazdach a nie rozmawia z mieszkańcami Żony Góry.
W jakim czasie i w jakim trybie takie konsultacje się prowadzi?
Zdanie, panowie,
po prostu dajcie projekt, zaprojektujcie to, nie atakujcie wszystkich wokoło.
Panie Marcinie, panowie, kończy Krzysztof Kaliszuk, jedno zdanie, przechodzimy,
ten projekt jest strategii rozwoju komunikacji, a podsumowaniem stanowiska Platformy są słowa radnego Rewersa na ostatniej sesji Rady Miasta, który powiedział, jeszcze nie skończyliście budowy obwodnicy południowej, a już zajmujecie się nową obwodnicą.
Zgadza się, tak powinno się właśnie robić.
Tak się powinno robić. Nie kończy się jeszcze jeden, a już się tworzy montaż i projektuje się następną. Tak właśnie powinno się robić.
Powinno się obwodnicy zachodzą...
Stawiamy kropkę.
Nie, no może jeszcze do
ale destrukcja, obstrukcja, no to jest, rozmawiać, to jest po prostu
nie ma rozmowy.
Sposób na życie.
Nie macie dokumentacji, nie macie projektu, mieszkańcy są zaniepokojeni.
No ale to nie ten etap, nie rozumie pan tego, że to nie ten etap.
Panowie, nie mówimy na razie, dobrze? Zamykam dyskusję, bardzo proszę.
Trzeba najpierw opracować koncepcję,
pan Kaźmierzyński, bardzo proszę.
Widać po emocjach, że są państwo nieprzygotowani do dyskusji, to są emocje, krzyki, ataki personalne na mnie. Pokażcie dokumentację.
Panowie, zamykamy tę dyskusję, bo no nie zdążymy już czwartego tematu realizować, więc zapytam pokrótce o coś innego. Najnowszy sondaż poparcia dla partii politycznych. Zjednoczona Prawica 35, ponad 35%, Koalicja Obywatelska 22% z niewielkim haczykiem, Hołownia 2050, 11%, największa strata tutaj procentowa, Konfederacja 8,6%, Lewica 7,4% i to są formacje, które znalazłyby się w parlamencie. Po jednym zdaniu komentarza do tego sondażu pan Kazimierz Łaciński zacznie.
No mój komentarz jest taki, że na pewno Prawo i Sprawiedliwość pracuje i będzie ciężko pracować, ale przede wszystkim na to, żeby wygrać kolejne wybory i rządzić przez trzecią kadencję, po to właśnie, żeby zrealizować zachodnią obwodnicę Zielonej Góry i wiele innych projektów ważnych w skali kraju, jak kolej dużych prędkości, jak centralny port komunikacyjny, jak drogi lokalne, jak rozwiązania podatkowe, które przynoszą korzyści 90% podatnikom.
Musimy przerwać. Pan Marcin Pawierowski.
No właśnie.
Jedno zdanie dosłownie. Sondaże minutkę mamy.
Zawsze są zmienne, ale sondaże Platformy Obywatelskiej są stabilne, szczególnie po powrocie pana przewodniczącego Donalda Tuska. Ja też powiem, że zobaczymy, jak wprowadzą rządzący Polski Ład, gdzie są dociążenia dla przedsiębiorców, gdzie są wzrosty podatków, gdzie są fatalne rozwiązania rozwiązania dla firm. Poczekamy, zobaczymy, co będzie działo się dalej.
Pan Krzysztof Kaliszuk, komentarz do tego sondażu.
Na razie efektem działań opozycji jest to, że po przyszłych wyborach zamiast rządu Prawa i Sprawiedliwości będzie koalicja Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji. Jeżeli tego opozycja oczekuje, to gratuluję im.
Konfederacji, tak,
no,
tak
PiSu pan i Konfederacja, no tak wynika z dzisiejszych wyników.
Dobrze, panowie, dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Moimi gośćmi byli pan Marcin Papierowski, Rady Miasta Zielona Góra, Koalicja Obywatelska.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
Pan Kazimierz Łatwiński, Radny Sejmiku Lubuskiego, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
I pan Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent Zielonej Góry. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, zapraszam na jutrzejsze konsultacje do Łężycy, do Czarkowa, gdzie będzie można porozmawiać o obwodnicy południowej i zachodniej.
Będzie projekt pokazany?
Będzie to pokazana będzie koncepcja.
Przez chwilę przyjdź, że nie
tam posypiesz sobie głowę popiołem.
Za uwagę, dziękuję.
Marcin dobrze się bawi i blokuje wszystko.
Tak.
W każdą sobotę po 9 rano. Ciekawi goście, wyraziste poglądy, gorąca dyskusja. Zaprasza Daniel Sawicki.